Rozdział 14. Kolejna zmiana planu. Bezpiecznej podróży, powiedział Orton, gdy powóz ruszył spod fortu. Nad jego głową po sahakańskiej stronie budynku widać było rzędy okien. Niektóre były jasne i oświetlone, inne ciemne i ledwo widoczne. Sonea patrzyła na budynek, dopóki nie zniknął w ciemności. Potem zgasiła unoszącą się w powozie niewielką kulę światła. Ciemność, która zapadła wewnątrz, wydawała się odpowiednia do rozmowy na temat tajnych informacji, a jednak Sonea się wahała. Jaka to ulga, że Lorkinowi udało się uciec z miasta, rzekł Regin. To prawda, odparła, wykorzystując okazję, by odłożyć niewygodną rozmowę na później. Daniel też będzie zadowolony. Nie wiem, jak mu się udało to zorganizować, ale wiele ryzykował. Chociaż musimy wierzyć, że wiadomość rzeczywiście wysłali zdrajcy i że była prawdziwa. Myślisz, że to mogło być kłamstwo? Sonea pokręciła głową. Nie, jeśli wiadomość była od zdrajców. A jednak nie mogę przestać się martwić, że to jakiś staranny podstęp króla Amakiry. Lorkin również musiałby zostać oszukany, bo nie wyczułam u niego świadomości, że został wprowadzony w błąd, kiedy z nim rozmawiałam przez pierścień z krwawym klejnotem. Zmarszczyła czoło. W zasadzie nie wyczułam u niego żadnych myśli ani uczuć. To dziwne. Pierścień powinien mi to umożliwić. Zupełnie jakby... Ach, no tak. Lorkin znalazł sposób, by chronić swoje myśli. Może taki sam, w jaki jej myśli chronił pierścień Naki. Czy Lorkin ma przy sobie podobny klejnot? Czy pierścień Naki pochodzi od zdrajców? Jeżeli tak, to jak się dostał do Kyralii? Naki mówiła, że przekazywały go sobie kobiety w jej rodzinie. Czyżby jedna z nich była zdrajczynią? Ma przy sobie pierścień? Sonea wróciła myślami do rozmowy. Tak. Czyli to stąd wiedziałaś, że wiadomość przysłali zdrajcy? Powiedział Regin raczej do siebie niż do niej. Popatrzyła na niego, choć niewiele była w stanie dostrzec w ciemności. Minie jeszcze kilka godzin, zanim opuszczą powóz. Zastanawiała się, dlaczego nie do końca chce powiedzieć Reginowi o drugim celu wyjazdu do Sahaki. Zdrajcy ją zapewnili, że przejazd będzie bezpieczny, choć zalecaliby podróżować nocą i zachowywać się jak najciszej. Kiedy Regin usłyszy prawdę, będzie miał sporo pytań. Gdyby zaczęła mówić dopiero po wyjściu z powozu, mogłaby nie zdążyć odpowiedzieć na te wszystkie pytania, zanim będą zmuszeni zachować milczenie. Tak, muszę to zrobić w tej chwili. Mistrzu Reginie. W niemal całkowitych ciemnościach zauważyła, że odwrócił się w jej stronę. Uwolnienie Lorkina to nie jedyne zadanie, które nam wyznaczono. Jest coś jeszcze. Zawahał się, zanim odpowiedział. Tak mi się wydawało. A zatem, co to za zadanie? Mamy się spotkać ze zdrajcami. Chcą omówić możliwość zawarcia przymierza i handlu. Mimo terkotania powozu usłyszała, że głęboko odetchnął. Rozumiem. Woźnica zatrzyma się za godzinę lub dwie. Wysiądziemy i dalej ruszymy piechotą na północ. Zdrajcy zostawili mi wskazówki. Spotkają się z nami za kilka dni i przyprowadzą ze sobą Lorkina. Czekałaś do ostatniej chwili, żeby mi powiedzieć. Tak. I najchętniej zaczekałabym jeszcze dłużej. Nie mogłam powiedzieć ci o tym wcześniej, na wypadek, gdyby zaskoczyli nas ludzie króla Amakiry i przeczytali twoje myśli. A twoje? Są chronione. Czekała, aż Regin zapyta, w jaki sposób. Pytanie jednak nie padło. W ogóle się nie odezwał. Cisza, jaka zapadła w powozie, wydała jej się pełna wyrzutu. Nie chodzi o to, że gildia nie ufa ci na tyle, by przekazać ci te informacje, zaczęła. My wiem, przerwał jej. To nieistotne. Westchnął. Liczy się jedno. Czy ty mi ufasz? Zamilkła, nie do końca wiedząc, jak zinterpretować ton jego głosu. Nie był oskarżający, jednak dało się wyczuć nutkę żądania. Gdyby nie odpowiedziała, stosunki między nimi mogłyby niepotrzebnie stać się napięte. Tak, odparła z przekonaniem. Jednocześnie uświadomiła sobie, że tym pytaniem nieco przyparł ją do muru i że w takim razie powinna zrobić to samo. A czy ty mi ufasz? Ponownie usłyszała westchnienie, tym razem dłuższe. Nie do końca, przyznał. Nie dlatego, żebym nie uważał cię za osobę godną zaufania, ale wiem, że mnie nie lubisz. Serce podskoczyło jej w piersi. To nieprawda, odparła szybko, zanim opanowały ją stare wspomnienia, przez które mogłoby to zabrzmieć dziwnie. Nie zawsze cię lubiłam, wiesz dlaczego. Nie musimy po raz kolejny przez to przechodzić. To już przeszłość. Milczał przez krótką chwilę. Przepraszam, nie powinienem wracać do tego tematu. Czasami trudno mi uwierzyć, że mi wybaczyłaś, a tym bardziej, że mogłabyś mnie polubić. Cóż, wybaczyłam i lubię cię. Jesteś dobrym człowiekiem. To dzięki tobie taki się stałem. Jego ton był teraz cieplejszy. Tego dnia, w czasie najazdu. Sonea wstrzymała oddech, kiedy zalała ją fala smutku. Tego dnia zginął inny dobry człowiek. Nagle głos uwiązł jej w gardle i ogarnął ją lęk, nie pierwszy raz, kiedy przypomniała sobie, jak w ciemności pokonywała nagie górskie skały. Wiedziała, że to wspomnienie wróci. Tylko że wtedy towarzyszył mi ktoś inny, inny mężczyzna. Co się dzieje? Zamrugała oczami z zaskoczenia. Jak on w ogóle się zorientował, że jest zdenerwowana? A potem uświadomiła sobie, że skalna ściana biegnąca po jednej stronie drogi zniknęła, a do kabiny sączyło się delikatne światło sierpowatego księżyca. Wzięła głęboki wdech i powoli wypuściła powietrze, z trudem opanowując emocje. Oboje zmieniliśmy się tamtego dnia. Ty na lepsze, ja na gorsze. Tylko głupiec mógłby w ten sposób myśleć o tobie, powiedział nie zrozumiawszy, co miała na myśli. Wybawiłaś nas i gildię. Od tego czasu zawsze cię podziwiałem. Popatrzyła na niego, lecz jego twarz skrywał cień. Jak mógł zrozumieć gorycz i wstręt, które czuła do samej siebie po śmierci Akarina? Choć rozsądek podpowiada, że to nie moja wina, serce nigdy w to do końca nie uwierzy. Światło księżyca padło na jego twarz i odkryło spojrzenie, które rzadko u niego widywała. Zdała sobie sprawę, że w jego głosie pobrzmiewała nutka uśmiechu. Co on powiedział? Od tego czasu zawsze cię podziwiałem. Odwróciła się. Wszelka rywalizacja i nienawiść, jaką odczuwał do niej i do tego, co sobą reprezentowała, zamieniły się w coś prawie całkowicie przeciwnego. I niezasłużonego. Ale nie powinnam mówić tego głośno, bo byłoby to niemiłe i niewdzięczne. Oczywiście, że wolę podziw niż brak zaufania i pogardę. Podziw to jednak coś zupełnie innego niż przyjaźń. Podobnie jak przyjaźń i miłość. Widywałam już nowicjuszy, którzy się nienawidzili, a po zakończeniu nauki zostawali przyjaciółmi. W naszym przypadku tak się nie stało. Widywałam również ludzi, którzy się nienawidzili, ale przeskakiwali etap przyjaźni i zakochiwali się w sobie. Serce na chwilę zamarło jej w piersi. Chwileczkę. Niemożliwe. Nie, na pewno nie miał na myśli tego rodzaju podziwu. Popatrzyła na niego raz jeszcze. Tym razem jednak nie była w stanie dostrzec jego twarzy. Skupił się na czymś za oknem. Przesunął się na siedzeniu i pochylił. A zatem to jest pustkowie, powiedział ściszonym głosem. Spojrzała za okno. Blade światło księżyca kładło się na obrzeżach widocznego poniżej krajobrazu, tworząc niesamowite wzory wzdłuż grzbietów licznych wydm. Tak, wyjaśniła. Ciągnie się aż po horyzont. Tak daleko. Jak my to zrobiliśmy? Zastanawiał się Regin. Gdzie się podziała ta wiedza? Osen mówił mi, że ambasador Danyl odkrył pewne ciekawe zapisy. Są jakieś sposoby, by przywrócić życie na tych ziemiach? Pokręciła głową. Jeżeli jakiemuś magowi uda się kiedyś sprawić, by ta ziemia znów stała się żyzna, to dokona największego w dziejach aktu uzdrawiania. Regin przez chwilę przyglądał się widokowi i znów oparł się na siedzeniu. Mówisz, że to jeszcze kilka godzin? Zgadza się. Woźnica wie, jakiego punktu orientacyjnego ma wypatrywać. Tam nas wysadzi, a potem zawiezie listy i zapasy do domu gildii Varvis. Powiedziałam mu, że nie musimy jechać do Sahaki, skoro Lorkin został uwolniony, ale chcemy zobaczyć wschód słońca nad pustkowiem i wrócimy pieszo do fortu. Dzielny człowiek, skoro ruszy w drogę bez magów, powiedział Regin. Podejrzewam, że nikt z nas nie będzie bezpieczny, jeśli zaatakuje nas król Sahaki, albo jeśli zaatakują Ichani, albo zdrajcy. To prawda, dlatego musimy mieć nadzieję, że zdrajcy stoją po naszej stronie. Zapewniali nas, że usuną nam z drogi Ichanich i szpiegów króla. Naprawdę? Bardzo chciałbym się już z nimi spotkać. Pokiwała głową. Ja też. Nie tylko dlatego, że w końcu zobaczę Lorkina i dopilnuję, by bezpiecznie wrócił do domu. Chcę poznać ludzi, którzy zaimponowali mu tak bardzo, że zgodził się wyruszyć do ich ukrytej siedziby, choć wiedział, że może stamtąd nie wrócić. Kiedy w pokoju nie było Eni i Lilii, ciszę mąciły jedynie oddechy. Gol siedział na jednym z materacy, które uszył, i plecami opierał się o ścianę. Cherry został na jednym ze skradzionych krzeseł. Zastanawiał się nad tym, co usłyszał od Lilii na temat powodów, dla których Kallen i Gildia szukają nasion Nilu. Powiedziała mu, mówi, że pozbędzie się Skellina, kiedy zdobędą nasiona i że mogą wtedy przyjąć twoją pomoc, jeśli nadal będziesz na to gotowy. Możemy im ufać? Zapytał głośno. Gol chrząknął. To ja powinienem zapytać o to ciebie. Ty jesteś znawcą magów gildii. Co o tym sądzisz? Cherry westchnął głęboko. Najpierw zatroszczą się o siebie i domy, a potem o tych, których uważają za lud Kyrali. Czyli nie o złodziei i kryminalistów. Chyba, że ci złodzieje im pomogą, szczególnie w sposób, o jakim głośno się nie mówi. Będą się czuli zobowiązani, żeby nam pomóc. Ochroniarz spojrzał na Cherego. Mimo, że teraz im nie pomagamy i nie ma tu Sonei, ale pomogliśmy im w przeszłości. Mam nadzieję, że tak będzie, westchnął Cherry. Im szybciej wróci Sonea, tym lepiej, mruknął, myśląc na głos. Nie podoba mi się, że musimy ufać Kallenowi, jeśli jest uzależniony od Nilu aż tak, jak twierdzi Lilia. Gol pokiwał głową. Gdyby zamierzał nas wydać Skellinowi, zgodziłby się na twój plan i nie chciałby zaczekać. Zorganizowałby spotkanie, a zamiast niego zjawiłby się na nim Skellin. To prawda, mimo wszystko wolałbym zostać tutaj, a nie utknąć w jakimś pokoju w gildii. Stąd w razie konieczności możemy wychodzić. Gol przytaknął. Przynajmniej możemy mieć oko na te piwnice, żebyśmy wiedzieli, kiedy zdobędą nasiona. Powinniśmy zaczekać, aż rośliny urosną tak jak te, które tam widzieliśmy, żeby magowie byli w stanie określić, czy to Nil. Wiesz, jak wygląda Nil? Gol zmarszczył brwi i pokręcił głową. Ale Eni może wiedzieć. Czy przypadkiem jej chłopak tego nie palił? Albo dziewczyna. Nic nie mówiła. Twarz ochroniarza pociemniała w przyćmionym świetle i odwrócił się. Czyżby się zarumienił? Cherry nie potrafił ukryć uśmiechu. Mogą spróbować znaleźć Skellina innymi metodami, zanim wezmą pod uwagę nasz plan. Gol zabębnił palcami obok ich krzesła. Jeśli nie mają ochoty na współpracę ze złodziejem. Jeśli nie podoba im się współpraca ze złodziejem, to wątpię, czy będą chcieli wykorzystać złodzieja jako przynętę, zauważył Cherry. Gol zachichotał. To prawda. Ale jeśli chcą wykorzystać nasz plan... Cherry chwilę się zastanowił. To chyba powinniśmy się do niego przygotować. Zastawić pułapkę, żeby wszystko było już gotowe. Ale wysilimy się na darmo, jeśli nie będą chcieli z nami współpracować. Co innego możemy zrobić? Westchnął Cherry. Jesteśmy pod samą gildią. To z pewnością daje nam przewagę. Przydałby się, Przydałby się jakiś sposób, żeby Skellin wpadł prosto w ich ręce. Czy gildia tego chce, czy nie? Pułapka, w którą wpadną razem ze Skellinem. Pułapka, która zwróci ich uwagę wyłącznie wtedy, gdy Skellin będzie już węszył. Mam idealny pomysł. Magowie na pewno się nim zainteresują. Gol zamyślił się. Musiałbym zdobyć kilka rzeczy w mieście. A na pułapkę trzeba by wybrać jakieś solidne miejsce, żebyśmy przypadkiem nie zostali pogrzebani żywcem. Gdzie tutaj jest najmocniejszy sufit? Znam świetne miejsce. Cherry wziął do ręki lampę. Chodź ze mną. Bez najmniejszego jęknięcia Gol wyszedł za nim z pokoju. Dobrze, że tak szybko doszedł do siebie, pomyślał Cherry. Przy nim i Annie czuję się, jakbym był dwa razy starszy niż w rzeczywistości. Jeśli kiedykolwiek wrócę do dawnego życia, będę się otaczał posiwiałymi starcami, żeby czuć się młodziej. Wyprowadził Gola z pokoju. Wkrótce doszli do miejsca, gdzie Cherry natknął się na Lilię i Annie. Gol wziął od niego lampę i wszedł do pierwszego pokoju, podnosząc ją, żeby oświetlić mocne ceglane ściany i sklepiony sufit. No, jest w znacznie lepszym stanie niż nasz pokój, powiedział ochroniarz. Dlaczego nie mieszkamy tutaj? Annie znalazła te pokoje dopiero niedawno. W tym pokoju było według Cherry'ego coś niepokojącego. Serce biło mu tutaj odrobinę za szybko. Kiedy Gol opuścił lampę, światło padło na zakurzoną, złamaną płytę. Cherry podniósł jeden kawałek. Widniał na nim symbol gildii. Złodziej wzdrygnął się, gdy wspomnienia owiały go niczym dym. Czy to nie pokój, w którym kiedyś zamknął mnie Fergun? Nie miałem okazji zbyt dokładnie mu się przyjrzeć. Przez wiele dni siedziałem w ciemności. Stąd jest bliżej do budynków gildii. W razie potrzeby krótsza droga ucieczki, a i Lilia nie będzie musiała zapuszczać się zbyt daleko, żeby się z nami zobaczyć. Przynieśmy tu swoje rzeczy, rzekł Gol. Cherry z westchnieniem odepchnął od siebie wspomnienia i niepokój, po czym pokiwał głową. Dobrze, ale wybierzmy jakiś inny pokój. To pierwszy z brzegu, do którego ktoś mógłby wejść. Będziemy potrzebowali trochę więcej czasu na ucieczkę, jeśli ktoś się tu zjawi. Kiedy ostatni z niewolników przynoszących jedzenie wyszedł z pokoju pana, Tajent popatrzył na Danyla. Skoro Lorkin bezpiecznie się stąd wydostał, to co zrobimy z naszym nieproszonym gościem? Danyl spojrzał na swój posiłek i westchnął, czując, że traci apetyt. Zaczerpnął mocy i otoczył siebie, Merię i Tajenda osłoną, by nikt nie mógł podsłuchać ich rozmowy. Co proponujecie? Zapytał w odpowiedzi. Od nieudanej próby porwania minął cały dzień. Savi regularnie pozbawiała szpiega mocy. Ponieważ była główną niewolnicą w kuchni, żadnego z pozostałych niewolników nie dziwiło, że tylko jej wolno było wchodzić do jednej ze spiżarni. Widzę tylko dwa wyjścia. Albo on umrze, albo Savi stąd odejdzie. Danyl stracił resztkę apetytu. Skoro to drugie nie jest możliwe, nie mamy wyboru. Merya zmarszczyła brwi. Bez względu na to, czy król będzie udawał, że jego szpieg jest niewolnikiem, czy nie, i tak złamiecie prawo. Tajent pokiwał głową. Lepiej zostać oskarżonym o zniszczenie królewskiego mienia niż o morderstwo. A może udałoby ci się upozorować wypadek? Dlaczego to właśnie ja muszę się tym zająć? Pomyślał Danyl. Bo jestem najwyższy rangą w tym domu. Po chwili poczuł zdradziecką iskierkę nadziei. A czy Tajent nie jest ode mnie ważniejszy, skoro jest ambasadorem kraju, a ja tylko ambasadorem gildii? Jeżeli Savi zabije go za pomocą czarnej magii, to będzie wiadomo, że to nie nasza sprawka, zasugerowała Merya. Ale będzie też wiadomo, że mamy tu zdrajcę, zauważył Tajent. Savi potrafi blokować czytanie myśli, prawda? Jeżeli król się dowie, że żaden niewolnik nie wchodził do domu ani go nie opuścił i zechce sprawdzić, który z nich jest zdrajcą, być może każe ich torturować. Albo wszystkich zabić, dodał Tajent. Do pokoju wszedł niewolnik. Danyl zauważył, że to odźwierny Taf. Mężczyzna rzucił się na ziemię. Uważajcie na to, co mówicie, ostrzegł Danyl, po czym opuścił osłonę. O co chodzi, Taf? Ktoś jest przy drzwiach, powiedział mężczyzna zdyszanym głosem. Idź sprawdź, kto to. Niewolnik pośpiesznie wyszedł. Wszyscy czekali na niego w milczeniu. Jego powrót poprzedził głuchy odgłos szybkich kroków. Wiadomość, powiedział. Podaj mi ją, rozkazał Danyl, zanim mężczyzna zdążył ponownie paść na podłogę. Niewolnik energicznie rzucił się naprzód ze zwojem w wyciągniętej dłoni. Danyl wziął papier i machnął ręką. Zostaw nas. Rozwinął wiadomość. Tajent i Maria pochylili się nad nią z obu stron. Wezwanie do pałacu, mruknęła Maria. Natychmiast, przeczytał Tajent. Danyl puścił brzeg papieru, który z powrotem zwinął się w rulon. Cokolwiek postanowimy, musimy zrobić to teraz. Kai! W korytarzu pojawił się jego osobisty niewolnik. Idź po Savi. Kiedy mężczyzna zniknął, Danyl odezwał się cicho. Jedyne rozsądne wyjście to spytać ją o zdanie. Nie musieli długo czekać. Kobieta weszła do pokoju i rzuciła się na podłogę tak pośpiesznie i odruchowo jak każdy niewolnik. Nie smakuje ci posiłek, panie? Zapytała. Danyl popatrzył na swój talerz, na którym leżało ledwo tknięte jedzenie. Westchnął i znów podniósł wyciszającą osłonę. Wezwano mnie do pałacu, poinformował ją. Musimy zdecydować, co zrobimy z królewskim szpiegiem. Co o tym sądzisz? Przez jej twarz przebiegł grymas. Cóż, zmiana ubrań z pewnością tym razem się nie uda. Tajent nagle się wyprostował. Och! Wszyscy natychmiast spojrzeli na niego. O co chodzi? Spytał Danyl. Eleńczyk uniósł dłoń. Zaczekaj, daj mi chwilę. Mam pewien pomysł. Zamknął oczy i poruszył ustami, po czym pokiwał głową. Popatrzył na wszystkich, a potem na Savi. Powiedz mi, czy możliwe jest takie wyjście? Możesz się stąd wydostać jako jeden z niewolników zajmujących się powozem, mimo że nie jest to twoje zwyczajowe zajęcie i że jesteś kobietą? Zmarszczyła czoło. Skoro udało się Ashakiemu, to mi też się może udać. Czy po drodze do pałacu jest jakieś bezpieczne miejsce, w którym Danyl mógłby cię wysadzić? Jej spojrzenie się rozjaśniło. Tak. Tajent popatrzył na Danyla. To chyba najlepsze wyjście. Skoro możemy ochronić Savi, nie ma potrzeby zabijać porywacza. Danyl z ulgą pokiwał głową i trochę się rozchmurzył, po czym przypomniał sobie, że porywacz wyjawi nie tylko fakt, że Savi należy do zdrajców. A jednak król nie przyzna publicznie, że to jego szpieg. To będzie bardzo, ale to bardzo irytujące po tym wszystkim, przez co przeszliśmy. Chyba, że... Zabierzemy go ze sobą, postanowił. Maria popatrzyła na niego szeroko otwartymi oczami, ale Tajent tylko zachichotał. Zamierzasz wszystko powiedzieć królowi. Oprócz tego, jak Lorkin się stąd wydostał. W takim razie jadę z tobą. Muszę to zobaczyć. Tajendzie, nie Danylu. Muszę to zobaczyć. W przeciwnym razie mój król byłby niesamowicie zawiedziony. Z tym argumentem Danyl nie mógł się spierać. To dobrze, że będą świadkowie oprócz mnie, Osena i Sahakańskiego dworu. Opuścił wyciszającą osłonę. Merio, idź z Savi po szpiega. Kai! Mężczyzna wpadł do pokoju. Każ przyprowadzić powóz przez frontowe drzwi. Kiedy Savi i Maria pośpiesznie wyszły, a Kai zniknął, Danyl ponownie postawił osłonę. Tajent zatarł ręce. Po chwili szeroki uśmiech zniknął z jego twarzy. Mam nadzieję, że udział Ahatiego w całej tej sprawie nie wyjdzie na jaw. Danyl nagle poczuł, jakby w żołądku miał wielki kamień. Westchnął bardzo ciężko. Poprzedniej nocy nie spał, zamartwiając się, że Ahati wyda Lorkina i niepokojąc się o ryzyko, jakie Ashaki podjął, by pomóc Lorkinowi uciec. Mimo osłony Tajent odezwał się ściszonym głosem. Wczoraj przyszła mi do głowy pewna myśl. Co jeśli król każe Ahatiemu założyć jeden ze swoich pierścieni z krwawym klejnotem? twórca może dzięki temu odczytywać myśli osoby, która go nosi, prawda? Ahati z pewnością porozumiewał się z królem w trakcie podróży do plemion Duna. Wątpię, czy król założyłby pierścień z krwawym klejnotem należący do innej osoby i ryzykował, że ktoś pozna jego myśli. Dlatego to Ahati musiał nosić pierścień króla. Czy teraz Ashaki odmówiłby założenia pierścienia? Nie wiem. Danyl pokręcił głową. Ahati wiedział, co robi. Cóż, mam nadzieję, że zbyt wiele dla nas nie poświęcił. Okazało się, że jest lepszym człowiekiem niż myślałem. Lubię go. Danyl popatrzył na niego z zaskoczeniem i wdzięcznością. Dzięki temu, że Tajend polubił Ahatiego, ja polubiłem jeszcze bardziej Tajenda, uświadomił sobie. A jednocześnie teraz, dzięki sympatii Tajenda, lubię Ahatiego jeszcze bardziej. Wszystko dlatego, że Ahati pomógł Lorkinowi. Ale jakim kosztem? Odgłos kroków zwiastował powrót Savi. Popychała przed sobą związanego i zakneblowanego szpiega. Danyl zauważył, że mężczyzna słania się z wyczerpania. Bez wątpienia ponownie pozbawiła go mocy. Kiedy wszyscy podążali korytarzem w kierunku frontowego wejścia, panowała wśród nich ponura cisza. Powozu jeszcze nie było, wkrótce jednak drzwi stajni się otworzyły i pojawiły się w nich zaprzężone do pojazdu konie. Danyl polecił Savi, by wspięła się na tył obok niewolnika, który zawsze zajmował się powozem, po czym wepchnął szpiega do środka. Wsiadł zaraz za nim, po czym dołączył do nich Tajend. Powodzenia, powiedziała cicho Meria i zamknęła drzwiczki. Na polecenie Danyla powóz odjechał sprzed domu gildii. Ani on, ani Tajend nie odzywali się. W obecności szpiega nie mogli rozmawiać na temat swoich planów, a sytuacja nie sprzyjała rozmowom o drobiazgach. Szpieg siedział skulony naprzeciw nich, patrząc wystraszonymi oczami to na jednego, to na drugiego, co było wystarczająco niepokojące. Wszyscy podskoczyli, gdy woźnica nagle krzyknął. Powóz zaczął zwalniać. Danyl otworzył okienko i wychylił się. Co się stało? Niewolnica, panie! Zeskoczyła i uciekła! Danyl popatrzył w tył, ale Savi już zniknęła. Nie możemy się zatrzymywać, powiedział. Jedź dalej do pałacu. Porywacz przestał się w nich wpatrywać, prawdopodobnie dlatego, że usłyszał, dokąd jadą. Danyl przyjął to z ulgą i przez resztę drogi rozważał i dopracowywał w myślach swój plan, zbierając się na odwagę. Kiedy dojechali, wyciągnął mężczyznę z powozu. Tajend został w tyle, Danyl zaś popchnął szpiega przed siebie i pomaszerował do pałacu. Strażnicy przyglądali się temu uważnie, lecz nie zatrzymali ich. Kiedy dotarli do sali audiencyjnej, Danyl z zadowoleniem zauważył, że król zebrał wokół siebie dużą grupkę ashakich, łącznie z kilkoma, którym, zgodnie z tym, czego dowiedziała się Meria, nie podobał się sposób, w jaki potraktowano Lorkina. Cudownie. Danyl z ulgą zauważył, że stojący w pobliżu tronu Ahati wygląda na spokojnego. Monarcha uniósł brwi, gdy Danyl pchnął szpiega na podłogę. Zgodnie z panującymi zwyczajami, Danyl przyklęknął, a Tajend, który pośpiesznie do niego dołączył, ukłonił się. Wstań, ambasadorze Danylu. Król popatrzył na niewolnika. Co to ma znaczyć? Powiedziano mi, wasza wysokość, że to twój szpieg, więc go zwracam. Odparł Danyl, wyprostowawszy się. Król obrzucił go ostrym spojrzeniem. Mój szpieg. Zgadza się, wasza wysokość. Ostatniej nocy próbował porwać mojego byłego asystenta, mistrza Lorkina. Został powstrzymany przez zdrajczynię. Przeczytała również jego myśli i dowiedziała się, że został wynajęty przez ciebie. Danyl popatrzył na ashakich, którzy wyglądali na rozbawionych, lecz nie byli wstrząśnięci. Proszę, by ktoś przeczytał jego myśli na potwierdzenie moich słów. Zebrani zaczęli patrzeć po sobie. Wymieniano spojrzenia. Dało się również słyszeć szepty. Król zignorował całe zamieszanie i nadal patrzył na Danyla. Dobrze. Ashaki Rokaro, spełnij prośbę ambasadora Danyla i powiedz nam, czy to prawda. Nie padło ani słowo sprzeciwu, gdy naprzód wystąpił posiwiały mężczyzna. Wszyscy przyglądali się, jak czyta w myślach szpiega. Wyglądało na to, że robi to bardzo gruntownie i dokładnie, bo cały proces trwał dłużej niż kiedy Daniel był jego świadkiem poprzednim razem. Kiedy Ashaki puścił szpiega, ten z powrotem padł na ziemię i wyciągnął rękę w kierunku króla, jak błagający o wybaczenie niewolnik. Czego się dowiedziałeś, Ashaki Rokaro? Zapytał król. Ashaki przeniósł wzrok ze szpiega na Danyla, a potem na pozostałych zebranych w sali Ashakich. To prawda, powiedział. Danyl był nieco zaskoczony. Oczekiwał, że Ashaki temu zaprzeczy, albo powie, że mężczyzna tak uważał, ale on sam nie znalazł dowodów na to, że rozkazy pochodziły od króla. Danyl podniósł wzrok i ścisnęło go w żołądku, gdy na twarzy króla nie ujrzał śladu niepokoju ani poczucia winy. Mówisz, że pomogła wam zdrajczyni, rzekł król. Danyl zawahał się, a po jego plecach przebiegł dreszcz niepokoju. W takiej sytuacji raczej nie mogliśmy nie przyjąć jej pomocy. Gdzie ona teraz jest? Nie wiem, nie ma jej w domu gildii. A Lorkin? Zniknął. Gdzie? Nie wiem. Podejrzewam, że uciekł ze zdrajcami. Wygląda na to, że ostatnimi czasy to ich towarzystwo woli. Król odwrócił się i uśmiechnął na widok aprobaty Ashakich. Ale przynajmniej wszyscy dostaliśmy to, czego chcieliśmy. Wolności dla Lorkina w zamian za informacje. Informacje? Nagle Danyl przypomniał sobie obietnicę, którą Lorkin złożył Ahatiemu. Odpowiem na pytanie, które tak bardzo chce mi zadać twój król. Powiem wam, gdzie zdrajcy mają swoją siedzibę. Danyl nie wierzył, że Lorkin dotrzyma słowa. Myślał, że to był tylko podstęp. A co, jeśli rzeczywiście wyjawił Ahatiemu położenie azylu? Co, jeśli Ahati wydał Lorkina królowi, zamiast pomóc mu uciec? Czy zdrajcy kłamali, że go uwolnią, by zemścić się za to, że ujawnił ich kryjówkę? A może nie wiedzieli o tym, co zrobił? Król rzucił okiem na szpiega. Powinienem chyba podziękować za zwrócenie mojego szpiega, choć nie za bardzo zasłużył na ten tytuł. Monarcha podniósł wzrok na Danyla i Tayenda. Możecie wrócić do domu gildii, ambasadorowie.